The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa w ostatni dzień roboczy bieżącego tygodnia. Mamy piątek, 1 października, a jest to 274 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o godzinie 6.57, zajdzie o 18.42, więc dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 45 minut. Dziś imieniny obchodzi... a raczej obchodzą Danuta, Igor, Remigiusz i Roman. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom przesyłamy najpiękniejsze życzenia. A powiedzenie, czy też aforyzm na dzień dzisiejszy, gdy człowiek wytyka kogoś palcem, powinien pamiętać, że pozostałe 4 palce wskazują na niego samego. Temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym 70 stopni, jutro 78, a w niedzielę 82. Przypominam Państwu, że niedziela to dzień Parady Pułaskiego, a więc idealna wręcz pogoda na to, abyśmy wylegli na ulicę naszego miasta Filadelfii i uczestniczyli w tej paradzie. Następne 10 dni od 82 do 72 stopni. I oczywiście mówimy tu o maksymalnych, bo wieczorem już dają się odczuć jesienne chłody.
Jesienne chmury, znów pędzi wiatr w dalekie strony, daleki świat. Zielone drzewa, które chroniły nas, w żółte kolory zamienił czas. Dalekie ścieżki, po których ja błądziłem kiedyś, pogoni dnia. Witały nas, żółte kolory zamienił czas.
Barwy jesieni i czerwone gitary. Kurs dolara w Polsce dzisiaj jest 3 zł i 96 groszy. Złoto 1755 dolarów, za uncję ropa 77 dolarów i 81 centów. To jest nieznaczna zniżka od dnia wczorajszego, w stosunku do dnia wczorajszego. A teraz nasze kalendarium. Rok 331 przed naszą erą. Bitwa pod Guacamelą. Aleksander Wielki, król Macedonii, zwyciężył Persów pod dowództwem króla Dariusza III. Armia perska uległa rozbiciu, a król uratował się ucieczką. Aleksander stał się więc władcą Mezopotamii. Rok 1808 w Warszawie, w Pałacu Ministra Sprawiedliwości na Końskim Targu przy ulicy Królewskiej otwarto Szkołę Prawa Księstwa Warszawskiego. Po utworzeniu Królestwa Kongresowego została ona wcielona do nowo otwartego w 1816 roku Uniwersytetu Warszawskiego jako jednego z jej wydziałów. Rok 1817 – utworzenie Towarzystwa Filomatycznego, zwanego Towarzystwem Filomatów, przez grupę studentów Uniwersytetu Wileńskiego, m.in. Adama Mickiewicza, Tomasza Zana i Jana Czeczota. Stowarzyszenie zostało wykryte przez władze carskie w 1823 roku. Większość filomatów skazano na zsyłkę w głąb Rosji. Rok 1888 ukazał się pierwszy numer National Geographic. Rok 1890 Kongres swoim aktem prawnym ustanowił kolejny park narodowy, a był to Yosemite National Park. Rok 1922 w Toruniu została otwarta oficerska szkoła marynarki wojennej. W roku 1927 otwarcie Stadionu Śląskiego w Królewskiej Hucie. Od 1934 roku jest to Chorzów. Rok 1934. Adolf Hitler rozpoczął gigantyczną rozbudowę armii lądowej i marynarki wbrew ustaleniom traktatu wersalskiego. Rok 1938. Na mocy traktatu monachijskiego wojska niemieckie wkroczyły na tereny czeskich Sudetów. Obszar zamieszkały przez 800 tysięcy Czechów, znalazło się w granicach Rzeszy. Rok 1941. Hitlerowcy rozpoczęli budowę obozów Oświęcimiu-Brzezińce, tak zwanego Oświęcimia II, nazwanego potem Auschwitz-Birkenau. 75 lat temu Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze ogłosił wyroki na 22 niemieckich zbrodniarzy wojennych. Wydano 13 wyroków śmierci, z których 11 zostało wykonanych 16 października. Wyrok na Martina Bormana był wydany zaocznie, a Hermann Göring popełnił samobójstwo. Rok 1949 proklamowano Chińską Republikę Ludową. Ogłosił to przywódca komunistycznej partii Mao Tse-tung na placu Tiananmen Square w Pekinie. Został on wybrany na przewodniczącego Centralnego Rządu Ludowego. Jest to święto narodowe Chin. Rok 1975, początek wizyty Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych. Trwała do 8 października tego samego roku. W jej trakcie papież wygłosił przemówienie na forum Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rok 1979, kanał panamski został przekazany Panamie po 70 latach administrowania przez Stany Zjednoczone. Konkretnie nie było to przekazanie jeszcze kanału panamskiego, a strefy wokół tego kanału. Przekazanie kanału nastąpiło później. A rok 1988 Rada Najwyższa Związku Radzieckiego wybrała Michaiła Gorbaczowa na przewodniczącego prezydium Rady. A rok 1990 w Bonn parafowano niemiecko-radziecki układ o wycofaniu wojsk radzieckich z terytorium byłej NRD. I 4 lata temu w Las Vegas na koncercie muzyki country doszło do najtragiczniejszej strzelaniny w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy Stephen Paddock zastrzelił 59 osób, a ranił 527. Zabójca zastrzelił się podczas szturmu oddziału SWAP na pokój, który wynajął na 32 piętrze hotelu Mandalay.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Na blisko 400 polskich uczelniach ponad milion studentów rozpoczyna nowy rok akademicki. Inauguracja trwa m.in. na Politechnice Warszawskiej. W uroczystości bierze udział premier Mateusz Morawiecki oraz profesorowie, duchowni i studenci. Na miejscu jest nasza reporterka Sylwia Białek. Witaj Sylwio i powiedz, jak przebiega ta uroczystość.
Politechnika Warszawska po roku zdalnej nauki wraca do względnej normalności. Kadra akademicka i studenci mogą się w końcu spotkać w innej formule niż online. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że trudny czas może stanowić wyzwanie, ale i szansę. Podkreślał, że na naszych oczach ma miejsce czwarta rewolucja przemysłowa.
Świat dzisiaj na rozdrożu może pójść w dobrym lub mniej dobrym kierunku. I tak jak widzimy, jak w kontekście walki z COVID-19, kiedy nawet trudny czas może stanowić wyzwanie, ale zarazem pewną szansę, tak też patrzę na wszystkie zdobycze rewolucji technicznej.
Rektor uczelni Jan Schmidt powiedział, że przez ostatni rok uczelnia przystosowała się do warunków pandemii i rozwinęła narzędzia do zdalnego nauczania. Zaznaczył jednak, że to ważne, że studenci znów spotykają się na zajęciach.
Eksperymenty przez nich prowadzone zadziwiają i imponują. Wysyłają balonem nasiona do stratosfery, budują bolidy elektryczne, tworzą systemy utrzymania życia w ekstremalnych warunkach, nawet na Księżycu, czy proponują metodę recyklingu masek używanych przez nas do ochrony przed pandemią.
Głos zabrał też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a wykład inauguracyjny wygłosi prezes Związku Banku Polski Krzysztof Pietraszkiewicz.
Dziękuję bardzo za relację, mówiła Sylwia Białek. Ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 1362 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 16 osób z COVID-19. Pod względem zakażeń dominuje jeden region. To województwo lubelskie, gdzie odnotowano dziś 274 nowe infekcje. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w tym regionie minister zdrowia rozmawiał dziś z wojewodą lubelskim. Adam Niedzielski po spotkaniu z Lechem Sprawką wskazał kilka przyczyn fatalnej sytuacji pandemicznej w regionie.
Trzecia fala na Lubelszczyźnie miała stosunkowo łagodny przebieg, co oznacza, że stosunkowo niewiele osób przechorowało, stosunkowo niewiele osób uzyskało tą odporność. W związku z tym ten wirus ma tutaj dużą przestrzeń do rozwoju.
W województwie lubelskim zajętym jest blisko połowa łóżek covidowych, a w całym kraju w szpitalach leży 1687 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Tymczasem Litwa, gdzie sytuacja epidemiczna także się pogarsza, pogarsza, robi krok wstecz. Od dziś wracają niektóre obostrzenia. Rząd w Wilnie zdecydował, że ponownie będzie trzeba nosić maseczki w przestrzeniach zamkniętych.
Noszenie maseczek było dotychczas jedynie zaleceniem. Zakrywanie twarzy obowiązywać ma m.in. w urzędach państwowych, w szkołach oraz podczas wydarzeń kulturalnych. Nowe ograniczenie ma powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Decyzję tę podjęliśmy, bo jak wynika z danych statystycznych, liczba nowych przypadków szybko rośnie, powiedziała premier Litwy Ingrida Szymonite. Wczoraj i przedwczoraj w kraju notowano ponad 1800 zakażeń na dobę. Największy wpływ na liczbę nowych przypadków i ich dynamikę ma zachowanie ludzi i ich zdolność do ochrony siebie oraz innych osób, zaznaczyła szefowa rządu. Na coraz gorszą sytuację epidemiczną składa się również rosnąca liczba zakażeń w szkołach. Oprócz przywrócenia obowiązku noszenia maseczek, litewskie władze rekomendują też organizację pracy zdalnej w instytucjach państwowych oraz prywatnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Polska w każdej chwili jest gotowa wznowić negocjacje w sprawie kopalni Turów, deklaruje resort klimatu i politycy. Wczorajsze rozmowy w Pradze przerwano, nie osiągając porozumienia, ale nie oznacza to końca rozmów, mówił na naszej antenie wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.
Strona czeska w tym momencie odmówiła ich przyjęcia. To rzeczywiście komplikuje te negocjacje. Tam cały czas, nie zapominajmy, jest ten czynnik trwającej kampanii wyborczej. Być może to jest taka taktyka negocjacyjna ze strony Czechów. My jesteśmy gotowi do wznowienia negocjacji w każdej chwili. Ta oferta, bardzo szczodra oferta, leży na stole.
Czechy twierdzą, że kopalnia w Turowie powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych po ich stronie i zaskarżyły Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska negocjuje z władzami w Pradze, by skargę wycofały. W Dubaju dziś początek wystawy światowej Expo 2020. Za udział naszego kraju w wystawie odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Jak mówi jej prezes Krzysztof Drynda, dla naszego kraju kluczowy jest wymiar gospodarczy Expo.
Szczególnie kiedy świat wrócił już do wzrostów po pandemii, jest to dla nas bardzo istotne. Pierwszy raz w historii Expo odbywa się na Bliskim Wschodzie, w związku z tym będziemy skupiać się bardzo mocno na rynku bliskowschodnim i tutaj szczególnie jeżeli chodzi o handel taki nastawiony na konsumpcję, szczególnie te luksusowe dobra konsumpcyjne, jak meble, jak kosmetyki, ale także i związane z branżą spożywczą.
Expo 2020 potrwa do końca marca przyszłego roku. Policja i prokuratura badają przyczyny pożaru w domu opieki społecznej w Siennicy na Mazowszu. Życie straciło dwóch starszych mężczyzn. Cztery osoby podtruły się dymem. Są w szpitalu. Ustalenie, co dokładnie wydarzyło się nad ranem, będzie bardzo trudne, przyznaje młodszy kapitan Paweł Plagowski.
W danym pokoju pożar był rozwinięty, bo tutaj ciężko powiedzieć. Na etapie zgłoszenia było powiedziane, że pali się materac od łóżka. Dwaj mężczyźni, jeden w wieku 70, drugi 85 lat. Cztery osoby przetransportowane do szpitali w celu dalszych rozpoznań.
Akcja gaszenia pożaru już się zakończyła. Znacznie bardziej tragiczny w skutkach okazał się pożar w szpitalu covidowym w Konstancy we wschodniej Rumunii. Nie żyje co najmniej 9 osób. Ogień pojawił się na oddziale intensywnej terapii, gdzie przebywało ponad 100 pacjentów. Większość udało się w porę ewakuować. W gaszeniu pożaru uczestniczyły dziesiątki strażaków.
Wiadomości prezentowała Izabela Kuczyńska. Na Białorusi w ciągu ostatnich 2 dni zatrzymano około 50 osób. Informują o tym niezależne media, powołując się na zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna. Białoruscy obrońcy praw człowieka informują, że zatrzymania są związane z komentarzami w sieciach społecznościowych po śmierci funkcjonariusza KGB. Oficjalne służby na razie nie potwierdziły tego faktu. Jednak państwowa telewizja STV poinformowała, że już kilkadziesiąt osób publicznie przeprasza za swoje komentarze. Sugeruje się, że chodzi właśnie o zatrzymanych. Białoruskie służby we wtorek wieczorem poinformowały o śmierci funkcjonariusza KGB. Zginął on podczas wymiany ognia, podczas próby zatrzymania w stołecznym mieszkaniu zwolennika opozycji. Opozycjonistę zastrzelili później funkcjonariusze. Aleksander Łukaszenka zapowiedział, że śmierć funkcjonariusza KGB nie zostanie bezkarną. Sąd Najwyższy zaś Białorusi zlikwidował Białoruski Komitet Helsiński. Podstawą do likwidacji Białoruskiego Komitetu Helsińskiego miały być naruszanie prawa związane z obserwacją ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Z wnioskiem o delegalizację organizacji wystąpiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Alek Hułak, dotychczasowy przewodniczący Białoruskiego Komitetu Helsińskiego, ocenił, że spodziewał się likwidacji organizacji. Jego zdaniem jest to polityczna decyzja, która jest częścią obecnej fali presji i likwidacji organizacji pozarządowych na Białorusi. Komentatorzy zwracają uwagę, że na Białorusi proces likwidacji organizacji pozarządowych trwa od czasu zakończenia masowych protestów po wyborach prezydenckich. Zamknięto działalność m.in. białoruskiego PEN Centrum, Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy czy Towarzystwo Białoruskiej Szkoły. Wkrótce szczyt Rady Europejskiej. Rosnące ceny energii będą głównym tematem unijnego szczytu w przyszłym miesiącu w Brukseli, o co zaapelowała grupa krajów, w tym również Polska. Decyzję o wpisaniu tego problemu do programu spotkania unijnych przywódców podjął szef Rady Europejskiej. Europa, podobnie jak wiele innych regionów, doświadcza znaczącego wzrostu cen energii, napisał rzecznik przewodniczącej Rady Barend Leites. Podkreślił, że do obecnej podwyżki cen energii dochodzi podczas okresu ożywiania po pandemii i że wielu obywateli wciąż zmaga się z jej skutkami. W krótkiej perspektywie powinniśmy skoncentrować się na najpilniejszych potrzebach gospodarstw domowych, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, za co przede wszystkim odpowiadają państwa członkowskie. Ale musimy przedyskutować, w jaki sposób Unia Europejska może pomóc, napisał rzecznik szefa Rady Europejskiej. Dodał, że w dłuższej perspektywie konieczne jest zwiększenie inwestycji w innowacje i czystą energię. Przekonywał, że obecna sytuacja jest argumentem za ambitną i realistyczną realizacją celów klimatycznych na lata 2030 i 2050. Talibskie władze dążą do stłumienia wszelkiej krytyki. Co najmniej 32 dziennikarzy zostało aresztowanych w Afganistanie, odkąd w połowie sierpnia władze w tym kraju przejęli talibowie, informuje organizacja broniąca praw człowieka Human Rights Watch. Jak dodaje, za pomocą nieprecyzyjnych przepisów talibskie władze dążą do stłumienia wszelkiej krytyki i sprzeciwu. Afgańskie Ministerstwo Informacji i Kultury wydało rozporządzenie, którego obszerne i ogólnikowe zapisy mają w praktyce zakazać wszelkiej krytyki działania władz, podkreśla Human Rights Watch. Mimo że talibowie zobowiązali się, że będą zezwalać na działania dziennikarzom reprezentującym wartości islamu, nowe przepisy prawa duszą media, oceniła szefowa tej organizacji do spraw Azji Patrycja Grossman. Obecne regulacje są tak radykalne, że dziennikarze ze strachu przed więzieniem sięgają po autocenzurę, dodała. Nowe prawo zakazuje publikacji materiałów, które, cytuję, są w sprzeczności z islamem, obrażają narodowych bohaterów lub zniekształcają obraz rzeczywistości. Dziennikarze są zobowiązani do relacjonowania w sposób, cytuję, wyważony. Zabrania się im poruszania tematów, które nie zostały zatwierdzone przez urzędników i takich, które mogą mieć negatywny wpływ na postawy społeczne. Służby specjalne Afganistanu wzywają pracowników mediów i nakazują im zaprzestanie, cytuję, działań propagandowych, jakich dopatrzono się w materiałach prasowych. Nie mamy już wolnych mediów w Afganistanie. Straciliśmy przestrzeń dla wolnych mediów wraz z przejęciem władzy przez talibów, stwierdziła redaktor portalu internetowego dla kobiet. Zagraniczne rządy powinny wysłać sygnał, że sposób traktowania mediów przez talibów pozostaje głównym problemem przyszłych stosunków, podsumowała sytuację Grossman. Co z pieniędzmi cudzoziemców z ośrodka w Wędrzynie? Nie ma mowy o manku w depozytach, w których przechowywane są pieniądze cudzoziemców z zamkniętego ośrodka w Wędrzynie. Takie są wstępne ustalenia tzw. kontroli wewnętrznej. O niedoborach zaalarmowali sami osadzeni w tej placówce. Przypomnijmy, że z nieoficjalnych informacji wynikało, że najpierw cudzoziemcy zgłosili brak 3000 euro. Podczas sprawdzania tego sygnału okazało się, że może chodzić nawet o kwotę 40 tysięcy złotych. Tymczasem według funkcjonariuszy, którzy wciąż wyjaśniają sprawę, ewentualne niedobory mogą wynikać z różnic kursów, a także z pomyłek pisarskich. Okazuje się też, że wątpliwości nie dotyczą dziesiątków tysięcy, a setek tysięcy złotych. Jak mówi Joanna Konieczniak z naddobrzańskiego oddziału straży, cudzoziemcy bez problemów korzystają z depozytów. W ośrodku w Wędrzynie przebywa około 320 cudzoziemców. No tak łatwo wszystko powiedzieć, jak dostępu do tej strefy nie mają niezależni dziennikarze. A tak się dzieje w wypadku właśnie tych ośrodków, czy też sytuacji na granicy białorusko-polskiej. Kamiński. Jesteśmy po rozmowach w sprawie stałej bariery na granicy. Jesteśmy po rozmowach w gronie najważniejszych osób w państwie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Mówię o premierze Morawieckim i o premierze Kaczyńskim. Na temat stałej bariery na granicy, a konkretnie jej budowy, która będzie niezwykle trudna do przejścia, mówił w rozmowie z tygodnikiem Sieci szef MSWiA Mariusz Kamiński. Przeanalizujemy wszystkie wzorce stosowane w Europie, od Węgier przez Grecję, Serbię po Hiszpanię. Wiemy, jakie są warunki terenowe i jakie są potrzeby Straży Granicznej. Kończymy specyfikację techniczną i wyliczanie, ile to będzie kosztowało. Zapadła decyzja polityczna o zabezpieczeniu odpowiednich środków, poinformował. Zaznaczył, że nie chodzi o barierę fizyczną, ale o tak zwane perymetrię, czyli system czujników ruchu z kamerami termowizyjnymi, które natychmiast precyzyjnie pokazują, w jakim miejscu ile osób się gromadzi. Zaznaczył, że bariera będzie bardzo trudna do przejścia, zaś przy każdej próbie informacje błyskawicznie trafią do urzędników granicznych. Instalacja ma być także dużo wyższa od obecnej. Jeśli chciałbym porównać do tej istniejącej w innych krajach, to najbardziej zbliżone będzie do granicy grecko-tureckiej, powiedział Kamiński. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa od przeszło miesiąca. Reżim Aleksandra Łukaszenki ściąga migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, po czym przywozi ich na granicę z Polską i Litwą. Mińskowi zależy bowiem na zdestabilizowaniu sytuacji w sąsiadujących z Białorusią krajach. Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w województwach podlaskim, lubelskim, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. We wtorek Rada Ministrów zwróciła się do prezydenta o przedłużenie stanu wojennego o 60 dni. Andrzej Duda przychylił się do tego wniosku, a w czwartek przegłosował go Sejm. W pasie przygranicznym zmarło już kilku migrantów. 19 września znaleziono ciało 3 osób, między innymi Irakijczyka. Osoby te zmarły z wychłodzenia. Z kolei w Gibach na Podlasiu przy granicy z Litwą znaleziono grupę 3 obywateli Iraku. Wskutek skrajnego wychłodzenia jedna osoba zmarła. Pozostałe 2 zostały przetransportowane do szpitala. Teren, na którym znajdowali się migranci, nie był objęty stanem wyjątkowym. Już na Białorusi natomiast, tuż przy granicy z Polską, znaleziono ciało kobiety. Była przy niej 3 dzieci i 2 dorosłych. Następnie w nocy z 24 na 25 września zmarł 16-letni Irakijczyk. Według ustaleń Fundacji Ocalenie, wcześniej chłopcu udało się przekroczyć razem z całą rodziną polską granicę, jednak zostali wypchnięci z powrotem na białoruską stronę przez Straż Graniczną.
Z kim, jeśli z tobą nie? Odkryję, że życie ma smak we dwoje, jak pachnący chleb jak się we mnie znowu we dwoje. Tyle mądrych dni, tyle pięknych nocy, niebo i ziemia ku pomocy. Musiał minąć czas, byśmy byli jak zwoje we dwoje. Tak zasiądę niebo, miłość ta. Przetrzymała czas, nie ustała. Dzięki, tak, miłość ta. Przetrzymała czas.
A teraz, drodzy Państwo, ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w paradzie Pułaskiego, która odbędzie się w nadchodzącą niedzielę. Przypomnę Państwu, że o godzinie 12 ruszy parada z Ben Franklin Parkway i przejdzie jak zwykle tą samą trasą wokół Logan Circle. Jesteście Państwo zaproszeni, będą miejsca, żeby można usiąść, a pogoda będzie piękna. Po dłuższej przerwie ponownie parada przejdzie ulicami Filadelfii. Zapraszam Państwa do tego, abyście ten dzień spędzili na Parkwayu, a później przecież Filadelfia oferuje całe mnóstwo atrakcji. I myślę, że mimo iż mieszkamy w tym regionie, to wszystkich sekretów tego miasta i uroczych zaułków jeszcze nie poznaliśmy. Natomiast o godzinie 3 po południu Dom Polski zaprasza do swojego ogródka piwnego na dalszą celebrację. DJ Narodowski będzie grał, wstęp jest dla wszystkich wolny. Oczywiście będzie polskie jedzenie, alkoholowe napoje, jak również bezalkoholowe, a więc można po paradzie spotkać się i swobodnie porozmawiać ze znajomymi. Natomiast jutro od godziny 1 do godziny 6 wieczorem polsko-amerykański festyn w parafii świętego Jana Kantego w dzielnicy Brysburg od 1 do godziny 6 wieczorem. Na ten jesteście Państwo festyn również zaproszeni. Będzie jedzenie, muzyka, a później będzie można przejść się po kramikach różnych rzemieślników, którzy prezentować będą swoje wyroby. Będzie szansa może na kupienie czegoś już na gwiazdkę Morza Polskiego dla naszych amerykańskich przyjaciół. A teraz zapraszamy Państwa na kolejny odcinek powieści Stulecie winnych. Czyta Paulina Raczyło.
2010 rok. Ula Andruszkiewicz-Pawełczyk stała nad swoją nastoletnią córką Lenką i ze zgrozą w oczach patrzyła na kolczyk, który wystawał z języka dziewczyny. Na litość boską, masz dopiero 12 lat, a to... Wycelowała palec oskarżycielsko w twarz Lenki. Jest szkodliwe dla zdrowia. No nie przesadzaj, mamo, mruknęła Lenka. Ula nie chciała jednak odpuszczać. Może i nie była matką roku, ale nie zamierzała pozwalać, żeby smarkata weszła jej na głowę. Wyjmij to paskudztwo z uszu, kiedy do ciebie mówię, słyszysz? Lenka przewróciła oczami do góry i zrobiła zbolałą minę, ale wyłączyła iPoda. Czego słuchasz? Zainteresowała się. Katy Perry. Lenka miała minę, jakby jej matka była kosmitką i właśnie spytała ją, czy przeprowadzi się razem z nią na Marsa. Od kiedy interesuje cię, czego ja słucham? Od zawsze. Ula mijała się z prawdą. Te krzywiące się na scenie nastolatki, wydające urywane dźwięki, zupełnie jej nie interesowały. To ta córka pastora, która całuje dziewczyny, tak? Lenka zmarszczyła brwi. No, powiedziała. Jestem pod wrażeniem. Ale wolę Lady Gagę. Ula rzuciła następnym kłamstwem. I tę Adele, ona ładnie śpiewa. A czego słuchałaś w moim wieku? Lenka uznała, że więcej zyska przyjacielską pogawędką niż oślim uporem. Babcia Basia kiedyś opowiadała, że jej matka była zawsze uparta jak osioł. Jeszcze, że ciotka Julia była najłagodniejszą istotą na świecie, ale tylko do 24 roku życia, kiedy to uciekła z własnego ślubu. Potem robiła wszystko po swojemu. Pouczyła wtedy wnuczkę, żeby nie próbowała tej samej metody z matką, bo niczego nie wskóra. Stinga, Eurythmics, U2, George'a Michaela. Ula uśmiechnęła się do swoich wspomnień. Michaela Jacksona, Prince'a, Sinéad O'Connor. Jakieś przedpotopy, podsumowała Lenka. Z całym szacunkiem. Myśmy ich z twoją ciocią uwielbiały. Raz w Dzienniku Ludowym był plakat George'a Michaela, ale byłyśmy szczęśliwe. Zawsze w soboty były plakaty. Ula się zamyśliła. Trzeba było wstać o 7 i lecieć do kiosku, bo potem wykupili. Lenka udała zainteresowanie, chociaż niewiele rozumiała z tego, co matka do niej mówiła. Jaki Dziennik Ludowy? Spytała dla podtrzymania rozmowy. Przy odrobinie szczęścia matka pogada jeszcze trochę o swoich czasach i da jej spokój. Taka gazeta miała w sobotę dodatek w postaci plakatu jakiegoś zespołu. Nie wiadomo było oczywiście, jaki to zespół. To po co kupować, jak się nie wiedziało? Ula uśmiechnęła się. Bo to mógł być plakat właśnie George'a Michaela. Twoja ciocia wstawała, bo ja byłam leniwa, chociaż jej mniej zależało na tych plakatach. Ona wolała francuskie piosenki. Edith Piaf, Brela, Mireille Mathieu. Kogo? Nie wytrzymała Lenka, chociaż o Piaf naturalnie słyszała. Ula zignorowała minę córki. Nie było internetu i kolorowych pism. Brawo trzeba było przywozić z zagranicy. Ciocia Michelle nam załatwiała, albo wuj Michał. Lenka wystarczającą ilość razy słyszała, jak to ona ma dobrze i nic nie musi, w przeciwieństwie do swojej matki i ciotki, które pod choinkę dostawały kredki i ubrania, a w czasie stanu wojennego stały w kolejce po tanią wędlinę jak inne dzieci. Tak, ona miała wszystko podane na tacy. Mogła grymasić, że nie chce szynki babuni, dziadunia, bohuna, a tymczasem jej rodzice mieli w jej wieku mgliste pojęcie, czym jest w ogóle szynka i czym się różni od baleronu i polędwicy. Tak, słyszała to 1000 razy. Ja nie lubię plakatów, przypomniała matce. Nie wieszam niczego na ścianach. Rzeczywiście, Lenka nie miała na ścianach żadnych plakatów. Za to były one pokryte cytatami z wierszy Williama Blake'a, Keatsa, sonetów Szekspira, ale również mądrościami z internetu typu: nikt cię nie nauczy życia, jeśli ono samo cię nie nauczy, jak żyć. Kiedy miała 10 lat, dostała pod choinkę książkę Paulo Coelho, Alchemik, i ściana pokryła się cytatami z jego dzieł, na przykład: skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód. Albo: strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie. I wreszcie najlepszy: człowiek żyje dla swojej przyszłości, który nie wiedzieć czemu wzbudził największy niepokój jej matki. Lence wydawały się bardzo trafne, a i książka zrobiła na niej wielkie wrażenie. Matka jak zwykle się niepokoiła, bo tylko to umiała robić. Do jej głównego źródła niepokoju należało: czy córka nie zakochała się nieszczęśliwie, nie będzie nacinać sobie skóry, brać amfetaminy albo innego świństwa, a przede wszystkim czy nie wpadnie w anoreksję jak nieszczęsna Janina. Nie chodzi o plakaty, ani o to, że my z ciocią miałyśmy gorzej. Chodzi o ten twój kolczyk. Uszy masz nieprzekłute, chociaż nie miałabym nic przeciwko temu, a w języku dziurę. Nie lubię kolczyków w uszach, to takie barbarzyńskie. Lenka skrzywiła się. Barbarzyńskie. Ula wstała z krzesła i podeszła do okna. Z domu w Brywinowie widać było kawałek lasu. Panowała cisza. Dopiero za kilka lat zacznie dochodzić tu szum z przebiegającej nieopodal autostrady. Chcieliśmy z ojcem, żebyś miała wszystko. I dlatego się rozwiedliście, tak? Lenka miała dość tej rozmowy. Rozwiedliśmy się, bo ojciec pojechał pracować do Szwajcarii i tam nasze drogi się rozeszły. Podsumowała zdradę Jakuba, awantury, wreszcie jego ostateczny wyjazd do Szwajcarii. Ona została z Lenką w nowo wybudowanym domu, z kredytem we frankach szwajcarskich, który po kryzysie wysysał z niej wszystkie soki. Nie radziła sobie z córką, odkąd ta skończyła 5 lat. Wiem, wiem. Lenka znów włożyła słuchawki do uszu. Ma tam nową rodzinę, a nas w nosie. A ja powinnam ci współczuć i pomagać, zamiast przekłuwać język. Chciałabym mieć więcej czasu dla ciebie, ale muszę pracować. Ula gotowa była się rozpłakać. Ta rozmowa stanowczo nie była miła. No wiem, mamo, przecież ja nic nie mówię. Lenka znów zdjęła słuchawki i objęła matkę ramieniem. No nie płacz, no nie płacz. Radzisz sobie, kobieto, no. Ula ryczała, rozmazując starannie umalowane oczy. To nie powinno tak wyglądać. Matka nie powinna być pocieszana przez córkę. Córki nie potrzebują kumpelek, tylko matki. Przecież nie biorę prochów, perswadowała Lenka. Uczę się dobrze, nie mam anoreksji jak Janina. Słysząc imię córki Małgosi, Ula zaniosła się płaczem na dobre. Chociaż jakbym się nazywała Janina i wyglądała jak ona, pewnie też miałabym anoreksję. Ula na obecnym etapie dyskusji gotowa była przyznać córce rację i jeszcze zwrócić jej koszt przekłucia języka. Anoreksja Janiny stanowiła w rodzinie temat tabu. Małgosia i ciocia Kasia wypierały chorobę dziewczyny, aż wycieńczona trafiła do szpitala. Wtedy wkroczyła jej matka, bądź co bądź lekarz, i załamała ręce nad ważącą niecałe 40 kilo cioteczną wnuczką. Kiedy niebezpieczeństwo już minęło, wszyscy zaczęli się zastanawiać, jak to się mogło stać, że nikt nie zauważył, że z Janiną coś jest nie tak. Miała w końcu matkę, ojczyma, młodszego brata. Mieszkała w mieszkaniu w Pruszkowie, miała swój pokój. Jej rodzice się nie rozwodzili, nie spłacali kredytu, bo jej ojczym miał mieszkanie kupione przez rodziców. Janina dobrze się uczyła, chodziła do szkoły muzycznej i grała na pianinie. Ona wyzdrowiała. Ula wytarła oczy. Obiecaj, że ty nigdy nic takiego nie zrobisz. Mamo, ja jestem chuda. Lenka miała nieco dość. Daj spokój. Wyjmę ten kolczyk i posprawię. Wyjmij, błagam, bo jak babcia zobaczy... Ula całkiem się uspokoiła. Tylko żebyś tatuażu sobie nie zrobiła, bo tego już mogę nie wytrzymać. Nie ma obawy. Lenka aż się wzdrygnęła na myśl o igle wbijanej w jej skórę. Babcia obecność kolczyka zniosła lepiej niż jej matka, ale Lenka musiała i tak wysłuchać pogadanki o możliwości zarażenia się wirusowym zapaleniem wątroby. Uspokoiła się dopiero wtedy, kiedy Lenka powiedziała, że przekłuwała język w salonie z certyfikatem, sterylizowanymi narzędziami, bo sama boi się chorób. Pytanie tylko, jaki certyfikowany salon przekłuł język nastolatce? Babcia machnęła ręką. Wyjęła kolczyk pół roku później, bo nie mogła już słuchać utyskiwań kobiet z rodziny winnych. Trochę ją śmieszyło to rodowe nazwisko. Obecnie tylko jedna prababcia tak się nazywała, ale mimo to babcia, a nawet mama i ciotka lubiły mówić o sobie my, kobiety z winnych. Często jej przypominano, z jakiej jest rodziny. Niby, że to taki klan, jak w tej telenoweli, której nie oglądała, bo była dla starych ludzi. Ale trzeba przyznać, że ogromnie lubiła prawie stuletnią babcię, która była młodsza duchem niż babcia Basia, a czasami Lenka miała wrażenie, że nawet jej matka zachowywała się, jakby to ona dwie wojny przeżyła, a nie ta staruszeczka, która uwielbiała oglądać kreskówki na DVD z prawnukami i słuchała całkiem fajnej muzyki. W gimnazjum w Brwinowie panowało wielkie poruszenie. Z okazji 95. rocznicy wybuchu I wojny światowej zaproszono starszą panią, świadka tamtych zdarzeń. Niezwykły gość, mówiła pani wicedyrektor w czasie akademii. Powitajcie panią Annę Winną. Rozległy się oklaski i wprowadzono Anię do sali gimnastycznej. Po oficjalnej części uroczystości, w czasie której nawet Ania zaczęła się już trochę nudzić, dzieci mogły zadawać pytania. Musiała je zachęcić, bo były tak steroryzowane przez nauczycielki, że początkowo nie było żadnych pytań. Sama zaczęła opowiadać o tamtych czasach. Wskazywała miejsca znane wszystkim z Brwinowa, opowiadała o ich historii. W końcu dzieciaki ośmieliły się i zaczęły zadawać przeróżne pytania. Tak, powiedziała. Uczyłam w tej szkole. Moja siostra Maria także. Sama zresztą do niej chodziłam, tyle że budynek mieścił się przecznicę dalej. A pamięta pani jakieś zabawne zdarzenie z czasów, kiedy była pani uczennicą? Spytała jedna z nauczycielek. Opowiedziała, jak pierwszego dnia nauki rzuciła się na Pawła, który ją przezywał. Nawiązała do Ani z Zielonego Wzgórza, która miała podobną przygodę. A wyszła pani za tego chłopaka? Spytała inna nauczycielka. Moja siostra wyszła za niego, uśmiechnęła się Ania. A kiedy pani uczyła, było tak jak dzisiaj, czy może pani była łagodną nauczycielką? A było jakieś zabawne wydarzenie wtedy? Co wy tak pytacie tylko o te zabawne sprawy? Pani wicedyrektor wtrąciła swoje 3 grosze. Ania zastanowiła się chwilę, a potem opowiedziała o historii z wróblem w dzień po śmierci ojca narodu Stalina. Naprawdę można było za to pójść do więzienia? Chłopcu, który zadał pytanie, sypał się wąs. Nogawki spodni miał przykrótkie i Ani skojarzyli się Damian i Karol, którzy wyrastali ze spodni i chodzili w zbyt krótkich, bo nic nie można było dostać. Te spodnie jednak wyglądały na specjalnie za krótkie. Za dużo mniejsze przewinienia można było pójść na wiele lat za kratki, a nawet za zasługi. Kiedy dziś opowiadam moim prawnukom o tym, że ich dziadek został skazany na śmierć, ponieważ bronił wolnej Polski, nie do końca wierzą. To pani ma prawnuki? Zdziwiła się dziewczynka w okularach z czarnymi oprawkami. Tak, uśmiechnęła się Ania. Mam prawnuki, ale powiem ci, że w środku jestem ciągle młodą dziewczyną, tyle że nie do końca nadążam za światem. Głos miała jasny i czysty, spojrzenie bystre. Na małej, białej głowie duży kok zrobiony z warkoczyków. Lekko drżała jej głowa. Jak to jest przeżyć dwie wojny? Gość powtórzył pytanie pani od historii. Pierwszej nie pamiętam. Miałyśmy z siostrą niespełna miesiąc, kiedy wybuchła, ale moja babcia, która mnie wychowywała, mówiła, że było bardzo ciężko. Pamiętam za to drugą wojnę światową. Gość zamilkł. W sali było cicho, jak makiem zasiał. W obliczu zagrożenia każdy pokazuje prawdziwą twarz, powiedziała czystym, spokojnym głosem. Niezależnie od tego, czy zagrożenie to niezapowiedziana klasówka, czy wywózka na Syberię. Kilka osób się roześmiało. Myśmy też pokazali swoją prawdziwą twarz. My, Polacy, zaczerpnęła oddech. Kto walczył, kto tchórzył, musiał z tym żyć. Często nie było nagrody, a ofiara trafiała w próżnię. Często byliśmy winni, popełnialiśmy błędy, ale wierzyliśmy, że tak trzeba. Czy pamięta pani jakieś szczególne, dramatyczne wydarzenie z czasów wojny? Spytała wysoka gimnazjalistka. Ania uśmiechnęła się lekko. Pamięć. To dziwny twór. O pewnych rzeczach chciałabym zapomnieć. Ja nie miałam najgorzej. Ludzie tracili wszystkich bliskich. Zabijano dzieci na ich oczach. I dźwigali się z tego. Zakładali nowe rodziny. Znów kochali. Chwilę wsłuchiwała się w siebie. Był pierwszy dzień wojny. Spędzili nas na rynek. Odczytali jakieś oświadczenie po niemiecku. Potem wyciągnęli kilkunastu mężczyzn i ustawili pod ścianą. Minęło tyle lat, a ona nie mogła zapomnieć. Śnili jej się obaj, Paweł i Antoni, zwykle przepychający się pod ścianą i błagający się nawzajem o śmierć. Budziła się wtedy mokra, zlana potem i tęskniąca za jednym i drugim, tak bardzo, że dopiero ramiona Michała przynosiły ulgę. Tyle, że teraz męża już nie było. A ona codziennie rano budziła się, mając nadzieję, że to jego śmierć była tylko snem. Trzymała zamknięte powieki, czekając, aż usłyszy jego pytanie, czy nie miałaby ochoty, żeby zjedli śniadanie na werandzie. Niestety, kiedy otwierała oczy, widziała tylko nietkniętą poduszkę i puste miejsce na materacu. A co jest według pani najważniejsze na świecie? Tym razem pytanie zadał chłopiec, chudziutki, z kilkoma pryszczami na czole. Kogoś jej przypominał, tylko nie umiała powiedzieć kogo. Miłość jest najważniejsza, powiedziała z mocą. Wierzyłam w życiu w wiele spraw. W walkę, wolność, słuszność swoich wyborów. I równie często wątpiłam. Nigdy jednak nie przestałam wierzyć w miłość. Dlatego przetrwałam. Przetrwaliśmy jako rodzina. Dziękujemy pani bardzo, schrypniętym głosem odpowiedziała pani wicedyrektor. Czy zechce jeszcze nas pani kiedyś odwiedzić? Jeśli tylko dożyję, bardzo chętnie przyjdę. Roześmiała się, a po sali przeszedł szmer uznania dla czaru, żywotności i niewątpliwego uroku starszej pani.
A drodzy państwo, zapomniałam dodać, że również jest transmisja telewizyjna Parady Pułaskiego. Rozpoczyna się o godzinie 12.30, a zakończy o godzinie 2 po południu. Jeżeli państwo naprawdę nie możecie pójść do centrum miasta, to proszę tę paradę oglądać w telewizji. A teraz jeszcze jedna wiadomość. Nauczycielka jednego z katolickich liceów w Poznaniu w czasie spektaklu w Teatrze Polskim w Poznaniu wyprowadziła swoich uczniów. Taką reakcję miało spowodować nagość. O nietypowej informacji poinformował dyrektor poznańskiego teatru Maciej Nowak. Nauczycielka jednego z poznańskich liceów wyciągnęła dziś na siłę z widowni swoje uczennice i uczniów oraz wtargnęła do garderoby, krzycząc na aktorów. To jest ich praca, sposób zarobkowania i utrzymania rodzin i należy im się elementarny szacunek. Młodzież patrzyła na zachowanie nauczycielki z zażenowaniem, napisał. Uczniowie byli na sztuce Śluby panieńskie Aleksandra Fredry-Ryseli Andrzeja Błażewicza. Teatr jest od tego, by wywoływać skrajne emocje. Przynosi nam chlubę i satysfakcję, gdy widzowie są poruszeni, zachwyceni albo oburzeni. Problem zaczyna się, gdy obiektem ataku stają się sami artyści. A to było na dzisiejszych ślubach panieńskich. Lojalnie uprzedzamy, że w spektaklu pojawia się nagość, że nie jest to akademicka interpretacja Fredry, a uczniowie przychodzący z klasą zawsze muszą pokazać zgodę rodziców, przekazał dyrektor. Na stronie teatru widnieje informacja, że spektakl przeznaczony jest dla osób dorosłych. Mieszkaniec stalu Illinois zmarł na wściekliznę. Miesiąc wcześniej zaraził się nietoperza, którego znalazł w swojej sypialni. To pierwszy taki przypadek od 1954 roku. Mężczyzna po obudzeniu zorientował się, że na jego szyi siedzi nietoperz. Zwierzę zostało przebadane, a okazało się, że ma wściekliznę. Zakażony odmówił jednak leczenia. Przekazał Departament Zdrowia Publicznego stalu Illinois. W ciągu kolejnych tygodni zaczął doświadczać bólu szyi, głowy, stracił czucie w palcach, nie kontrolował ruchu swoich ramion i miał problemy z komunikowaniem się. Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób CDC potwierdziły, że cierpiał na wściekliznę. W jego domu odnaleziono siedlisko nietoperzy. Śmiertelność z powodu wścieklizny jest najwyższa wśród wszystkich chorób. Jednak można wściekliznę leczyć i uratować życie, jeśli zareagujemy natychmiast po kontakcie z zakażonym zwierzęciem, powiedział dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego. W Stanach choroba ta u ludzi jest rzadka, ale corocznie 60 tysięcy Amerykanów przyjmuje szczepienia po kontakcie z zakażonym stworzeniem. I drodzy Państwo, to jest najlepszy wniosek, że odmówił leczenia i zmarł. I drodzy Państwo, COVID-19, statystyki z dnia wczorajszego. Otóż ostatniej doby zmarło w Stanach 2745 osób. Czy były to potrzebne śmierci? Odpowiedzcie sobie Państwo sami na to pytanie. A ja Państwa już w tej chwili pożegnam. Do spotkania na Parkwayu, bo mam jak co roku zaszczyt komentowania tej parady, a więc zapraszam Państwa w imieniu własnym i wszystkich organizatorów do udziału w tej paradzie, a konkretnie już do obserwowania, bo myślę, że te osoby, które zdeklarowały swój udział, na tą paradę przyjdą. Życzę miłego popołudnia i bądźcie Państwo bezpieczni. Bardzo, bardzo proszę.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.